Salon klasyczny.
Muzyczne prezentacje. Spotkania ze znanymi artystami. Koncerty, omówienia i recenzje. Relacje z wydarzeń.
Salon klasyczny.
Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas kultury.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. Drodzy Państwo, jak zwykle w naszym salonie klasycznym na początek sporo słowa, ale mam nadzieję interesującego.
No i też sporo osób wystąpi w tej opowieści, którą za chwilę Państwo usłyszą, bo będzie to opowieść o tym, jak studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy już po raz drugi występowali na scenie profesjonalnej, świetnej, wspaniałej Opery Nowa w Bydgoszczy, w przedstawieniu operowym. Dało to im niezwykle dużo radości, a my rozmawiałyśmy z nimi jeszcze przed spektaklem. Spektakl odbył się wczoraj. No i cóż, Cyrulik Sewilski, jak sobie z nim poradzili i jakie to było dla nich wyzwanie, powiedzą również. Najpierw zaczniemy od dyrektora opery, żeby wprowadzić Państwa w spotkanie ze studentami, a później z szefową studentów, czyli panią profesor Małgorzatą Grelą.
Dziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dyrektor Opery Nowa, Maciej Figas, jak dowiedziałyśmy się, również i pomysłodawca tego przedsięwzięcia, bo to jest niejako przedsięwzięcie, wciągnięcie studentów do pełnometrażowego spektaklu operowego.
No nie, ja tu nie mam takich aspiracji, żeby być pomysłodawcą. Inicjatywa pochodzi z Akademii Muzycznej i chwała tej uczelni, że próbuje takiego nawiązania współpracy z profesjonalną instytucją, jaką jest Opera Nowa. Natomiast jeżeli mam być szczery, to muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, że jesteśmy podobno taką wyspą na oceanie, jeśli chodzi o tego typu współpracę, więc tym większa satysfakcja. Uważam, że młodzieży trzeba pomagać. Mnie pomagano wiele lat temu, więc dlaczego nie miałbym pomagać im teraz, kierując akurat tą instytucją.
Ale to potem już jest taka prosta droga ewentualna dla tych najlepszych do teatru operowego?
Myślę, że życie zweryfikuje, czy tak jest. Myślę, że w pojedynczych przypadkach tak. Pamiętam ubiegłoroczny Czarodziejski Flet, gdzie przysłuchiwałem się z zainteresowaniem wielu tym młodym wykonawcom. Z niektórymi nawiązaliśmy później współpracę. Śledzimy losy innych, których wywiało trochę z naszego miasta. Mamy nadzieję, że chwilowo. Także myślę, że z tego ciasta będzie chleb.
Dla nich to jest pewnego rodzaju poligon doświadczalny.
No to jest taki poligon przez duże P, prawda, bo jak wiemy, studenci czy absolwenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego nie zawsze mają możliwość w czasie studiów zmierzyć się z prawdziwą sceną, z realizacją prawdziwego przedstawienia, z publicznością i to taką liczną, co tu dużo mówić, bo 800 ludzi na widowni może u niejednego spowodować drżenie nóg czy rąk, więc jest to na pewno poligon, który ujawnia z jednej strony talenty, bo pokazuje, że są i tacy, którzy czują się w tych warunkach jak ryba w wodzie, ale również, i co tu dużo mówić, mankamenty innych i konieczność jeszcze oswajania się z zawodem, który wybrali.
Ja pamiętam swego czasu takie utyskiwania, że szkoły nie przygotowują pełnoprawnych już potem solistów do występów w teatrach operowych. Teraz chyba już jest troszeczkę lepiej.
Te utyskiwania były, są i zapewne będą, dlatego że oczekiwania kierowane pod adresem tychże absolwentów też rosną, prawda? Jak przypomnimy sobie teatr operowy kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście lat temu, a teraz, to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. W tej chwili już nie jest tolerowany wykonawca, który nie wie, o czym śpiewa, który ma problem z poruszaniem się po scenie, nie wie, co zrobić z rękami, nie wie, co to jest gra aktorska i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj już widz oczekuje na spektaklu, który ogląda, prawdziwej, wiarygodnej akcji scenicznej.
Czy wobec tych niedoświadczonych jeszcze wokalistów będzie jakaś stosowana taryfa ulgowa, czy oni są traktowani tak jak normalni soliści?
Ja myślę, że publiczność zawsze podchodzi do tego z dużą dozą tolerancji, wiedząc, że są to młodzi ludzie, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na swojej drodze zawodowej. Myślę, to samo jest oczywiście z pracownikami opery, z tymi, którzy zarówno występują z nimi na scenie, jak i którzy dbają o to, żeby kształt tego przedstawienia, także jego realizacja przebiegła bez jakichkolwiek zakłóceń. Nie, tutaj obserwuję sporo życzliwości ze strony mojego personelu.
A czy nie za wysoko ta poprzeczka zawędrowała? Cyrulik, Sewilski, dość wymagające dzieło.
To prawda, chociaż z drugiej strony proszę pamiętać, że tych tytułów, które już w tej wersji studenckiej zrealizowaliśmy, było kilka, więc mamy coraz większy problem ze znalezieniem odpowiedniego tytułu, który nie był jeszcze wciągnięty właśnie w taką symbiozę uczelniano-operową.
Justyna Gęsicka-Rozyna.
Kamila Korgulberta.
To jest wasz pierwszy występ na tak dużej scenie, czy nie?
No nie, już w zeszłym roku miałyśmy okazję wystąpić na tej scenie w Czarodziejskim Flecie. Ja jako Papagena.
Ja jako trzecia dama.
Czy taki występ już na takiej scenie to jest dla was jeszcze poligon doświadczalny, czy już taki przedsionek kariery?
Miejmy nadzieję, że i to pierwsze, ale i to drugie, dlatego że cały czas się uczymy. No, to dzieło jest naprawdę bardzo trudne. Próby nie były łatwe, no musieliśmy się naprawdę zmierzyć z ogromnymi trudnościami i z muzyką właśnie, i z trudnościami technicznymi i tak dalej. No jest to poligon na pewno.
Co najwięcej wam przysparzało problemów?
Wydaje mi się, że połączenie muzyki z tekstem, z jakby zrozumienie też tego, co pan dyrygent oczekuje od nas, co chcemy my przekazać, połączenie tego z orkiestrą, no jakby to muszą być wszystko naczynia połączone, w związku z czym to jest zawsze ten największy kłopot.
Wszystko razem, jakby połączyć w jedno, żeby wszystko do siebie pasowało i żeby... No też gdzieś spełnić te oczekiwania, które zostały na nas nałożone. To jest trudne zadanie.
A jak wiele wynosicie ze szkoły, a jak wiele uczycie się tutaj? To znaczy, czy człowiek dzisiaj, który wychodzi ze szkoły, jest w pełni przygotowany do sceny?
Wydaje mi się, że nie. Że jednak najwięcej się człowiek uczy już będąc na scenie. I ten etap, który przeszliśmy od prób w akademii do teraz, jak jesteśmy na scenie, tutaj profesjonalnej, to jest kolekwialnie mówiąc niebo a ziemia, tak? Bo dużo rzeczy wychodzi dopiero już na scenie tej docelowej.
Zdecydowanie się z tym zgadzam, że jednak wszystkie te doświadczenia, które tak naprawdę mają miejsce poza uczelnią, poza budynkiem, poza klasą, gdzie po prostu uczymy się emisji, mają największe znaczenie, bo to jest rzeczywiście już zderzenie z publicznością, z tym takim stresem, który często naprawdę na początku potrafi być paraliżujący dla niektórych. I te doświadczenia zdecydowanie są najważniejsze.
Studiujecie w klasach u jakich profesorów?
Profesor Kamila Kułakowska.
I profesor Małgorzata Grela.
Łukasz Jakubczak, bas, Don Basilio, nauczyciel muzyki.
No właśnie, czy studentowi trochę dłużej przygotowuje się taką partię, czy nie?
Studentowi trochę dłużej, są jeszcze inne zajęcia, wiadomo. Jest to partia dosyć skomplikowana, trzeba zagrać takiego szarlatana, który jest łasy na pieniądze. I to na pewno to nie jest miesiąc, a trzeba powiedzmy półtora miesiąca, dwa miesiące przygotować taką partię, obmyślić co się będzie działo.
Pan już jest doświadczonym studentem na scenie Opery Nowa, prawda? To już nie są takie pierwsze kroki.
Tak, zdarzyło mi się już tu nieraz występować w różnych spektaklach. Ostatnie spektakle to były koncerty noworoczne, wcześniej był Spara Fucile w Rigoletto, Dzięba w Halce. Czy Bartolo Weselu Figara?
No właśnie, jak pan dzisiaj, patrząc na swoich kolegów, też studentów, się wobec nich sytuuje? Czy pan już jest teraz taki mądry kolega, doświadczony i mówi im, co trzeba robić, czy każdy sobie rzepkę skrobie?
Nigdy nie wymądrzam się, staram unikać takich sytuacji. Jeżeli ktoś by chciał jakąś radę, wiadomo, poratuję, ale to jest kwestia indywidualna, jak kto podejdzie do jakiej roli i jak ją przygotuje, wiadomo.
pan pamięta z tych swoich pierwszych występów na tej dużej scenie, co pana paraliżowało, co pana najbardziej denerwowało, czy też no, trochę sztywniał pan, jak widział pan swoje role?
Najbardziej paraliżowało to, jak się wychodzi tutaj na dużą scenę, to nie jest klasa na Akademii Muzycznej, jest to duża przestrzeń, trzeba się przyzwyczaić do tego ucho i jest to dosyć krępujące na początku, później z czasem przychodzi przyzwyczajenie. Ale to chyba najbardziej mnie paraliżowało z tego wszystkiego.
A publiczność, która jest w pana wpatrzona?
Na szczęście na deskach opery tej publiczności nie do końca widać, ponieważ światło zawsze świeci na scenę prosto w oczy i jest to jakby taki ratunek dla śpiewaka, który ma tremę przed publicznością.
Rafał Polek, baryton, będę kreował postać Figara.
Który rok studiów?
Jestem na pierwszym roku studiów magisterskich w klasie profesora Wiesława Bednarka.
To jest bardzo dobry profesor, jest pan już na scenie w operze, czyli wszystko idzie zgodnie z planem?
Tak mi się wydaje, zaznaczę, że już w zeszłym roku miałem okazję kreować rolę Papagena tutaj, również w studenckim spektaklu. Dla nas jest to zwieńczenie tej całej naszej pracy, wkładanego trudu na co dzień na uczelni, że właśnie możemy na tej scenie tutaj wystąpić i pokazać się z jak najlepszej strony.
Ta duża scena nie przeraża?
Nie przeraża. Ja osobiście, oczywiście stres jest zawsze obecny, ale na moje szczęście ja nauczyłem sobie z tym radzić, a nawet trochę mi to czasami pomaga.
Czy pan swoją przyszłość widzi na takiej scenie, może na tej scenie konkretnie?
To jest trudne pytanie. Ciężko powiedzieć, jak losy każdego z nas się będą układały po studiach w dorosłym życiu. Aczkolwiek tak, no bardzo chętnie, jeżeli tylko będzie taka okazja, będę tutaj wracał, ponieważ mam sentyment do tego miejsca, do miejsca studiów, do tej opery, gdzie sam wielokrotnie byłem obecny jako widz. Tak, no myślę, że z dużą chęcią taką okazję bym przyjął w przyszłości.
Profesor jest na próbie i podgląda i pewnie jeszcze mówi kilka słów.
No tak, mam nadzieję, że po próbie usłyszę jakieś parę słów krytyki, które mi pomogą w realizacji tego spektaklu.
Damian Szczepański, gram Bartola w tym przedstawieniu.
Który rok studiów?
Czwarty obecnie.
Już prawie na wylocie, no.
No praktycznie tak, jeszcze magisterka, ale gdzie i jak to się jeszcze okaże? Ponieważ mój profesor obecnie kończy swoją pracę tutaj, profesor Maciej Witkiewicz, no i będę musiał się zdecydować, do kogo iść i gdzie.
To nie jest komfortowa sytuacja, prawda? Szukać profesora innej zupełnie osoby, która ma inne wymagania, inne pojęcie o tym, jak człowiek na scenie powinien się prezentować i jak śpiewać, to rzeczywiście trudny moment też dla pana.
Tak, to prawda. No, trzeba po prostu sprawdzić kilku pedagogów i zdecydować się też, spróbować się dostać oczywiście gdzieś, gdzie taki pedagog się znajdzie, odpowiedni dla danego głosu, dla danej osoby zresztą, bo też nie ukrywajmy, charakter ma duże znaczenie, ale no nie są to jakieś sytuacje wyjątkowe, że się zmienia pedagoga, no to jest na tych studiach całkowicie normalne z tego, co zdążyłem zaobserwować.
Cyrulik Sewilski, niezwykle wymagające dzieło.
Tak, to prawda. W szczególności no, postaci są dość złożone, tak jak na przykład Bartolo. Jest to no, w teorii podstarzały, no w tym wypadku nie, ale podstarzały doktor, który jednocześnie musi być zabawny i z drugiej strony no jednak próbuje poślubić swoją kilkunastoletnią, taką jakby to powiedzieć. No jest opiekunem Rozyny, tak? I chciałby ją poślubić najchętniej, więc trzeba to jakoś tak wykreować, żeby to jednocześnie było jednak śmieszne i żeby tę postać widownia polubiła.
Czy to połączenie umiejętności wokalnych, aktorskich jest dla was jeszcze trudne, dla pana osobiście?
Do końca tak, ponieważ myślę, że mało kto z nas ma jeszcze taki doskonały czy idealny warsztat wokalny, żeby to już po prostu, żeby o tym nie myśleć. My jednak cały czas dopiero się uczymy i jednak trochę trzeba o tym myśleć, jak ten dźwięk, jak to zaśpiewać, jak to zrobić i tak dalej. I to jednak można to połączyć, ale nie jest to najprostsze.
Jak długo pan przygotowywał swoją partię?
Tak około, żeby nie skłamać, 4-5 miesięcy. Coś takiego, tak myślę.
Michał Jopek, oficer.
To pierwsza pana taka rola na tak dużej scenie?
Na tak dużej scenie, tak, debiutuję, że tak powiem.
I?
Tak, jestem zadowolony, bardzo. No, to jest bardzo fajne doświadczenie na takiej dużej scenie. No, to się zapamięta na całe życie, według mnie.
Jest pan uśmiechnięty, radosny. Czy to oznacza, że nie ma pan w ogóle stresu?
Stres jest, ale to jest chwilę przed występem tak naprawdę. Na scenie ja nie odczuwam stresu. W sensie takiego, jest stres, wiadomo, jest ciśnienie, ale jak się jest postacią, jest mniejszy stres niż jak trzeba wyjść i zaśpiewać, w sensie tak na koncercie. Wolę zdecydowanie występy sceniczne.
Czy pan by chciał takie wieść życie w przyszłości?
Jak los da, to tak, ja bardzo lubię, tak. Bardzo mi się to spodobało.
Czy to znaczy, że występował pan już przed rodziną, znajomymi jako dziecko?
Tak, ja od 6 roku życia byłem gitarzystą. No, w sensie jestem po szkole muzycznej, po gitarze klasycznej. Tak, no, występowałem od małego.
Dlaczego pan wybrał śpiew po gitarze klasycznej?
Gdzieś po drodze się narodziła pasja śpiewacza i po prostu tak zostało. No, piękne jest, no, śpiew jest pięknym i, no, i nie można temu zaprzeczyć.
A uczy się pan u kogo?
U profesora Bednarka.
Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego, profesor Małgorzata Grela. No i tutaj już jesteśmy po obchodzie. Wydawać by się mogło, że właściwie ci studenci są szalenie szczęśliwi, że mogą występować na tak dużej scenie?
Oczywiście, są przeszczęśliwi, bo jest to wydarzenie absolutnie życia dla takiego studenta. Zaśpiewanie przedstawienia na operowej profesjonalnej scenie z profesjonalistami, chórem, orkiestrą, dyrygentem, to dla nich jest przeżycie przeogromne, naprawdę.
W większości są uśmiechnięci, niezestresowani, no lekką adrenalinę mają, ale aż się palą do tej sceny, prawda? I wszyscy nam opowiadali, że tak by marzyli o tym, żeby tak zostać już tutaj.
A, to ja wiem, że marzą. Ja też marzę, żeby zostali, ale to trzeba już z panem dyrektorem rozmawiać, czy też ma takie same marzenia jak my. Ja powiem tak, bardzo trudne dzieło. W tamtym roku mieliśmy doświadczenie czarodziejskiego fletu, bardzo udanym przedsięwzięciu. To jest zupełnie inne przedsięwzięcie, w związku z tym myślę, że uda się również bardzo dobrze, tak jak w tamtym roku. No i życzę powodzenia młodzieży, aby te struny tam wytrzymały całe napory. Tak.
Skąd w ogóle pomysł, żeby wziąć studentów, tych najlepszych, no bo przecież to są najlepsi studenci, żeby wystąpili w takim pełnometrażowym dziele operowym?
Pomysł się urodził w tamtym roku, ponieważ miałam bardzo dobry rok ostatni, ten drugi, drugiego stopnia, dużo świetnie śpiewających dziewcząt. Panów mamy troszeczkę właśnie na tych niższych latach też takich śpiewających i stwierdziłam, że może warto byłoby porozmawiać z panem dyrektorem i spróbować takie przedsięwzięcie na naszej dużej scenie. Pan dyrektor się zapalił do tego pomysłu. W ogóle bardzo nam pomógł. Przychodził wcześniej na próby artykulacyjnie z młodzieżą, frazę mozartowską przygotowywał. Wlał w nich taką otuchę, że to się może udać. Oni w to uwierzyli i rzeczywiście sukces w tamtym roku był przeogromny. Ja sama muszę powiedzieć, że oni przeskoczyli nie jeden poziom, 10, 100 poziomów co niektórzy, naprawdę. I mam nadzieję, że ten pierwszy taki początek właśnie bardzo udany spowoduje, że następne już kontynuacja tego pomysłu również będzie tak samo udana.
No właśnie, bo nic nie zastąpi praktyki. Najlepsi profesorowie, najlepsze studentki i studenci, ale tu jest godzina prawdy.
Oni mają praktyki również w uczelni, na sali koncertowej, ale przecież wiemy, że to nie to samo. No, sala koncertowa Akademii Muzycznej, a jednak scena opery nowa, no to co tu dużo mówić, no czujemy, że jest to dla nich różnica, prawda?
Czy pani profesor się mocno denerwuje, obserwując poczynania studentów?
Przyznam szczerze, że się denerwuję, dlatego że porwaliśmy się troszeczkę z Motyką na słońce, ponieważ Rossini i Curlik-Sewilski są o tyle trudnymi partiami, że do tego jeszcze bardzo mocno technicznie, koloraturowymi. No po wczorajszej próbie już wierzę, że to się może nam udać całkiem nieźle. Mam nadzieję tylko, że oni dzisiaj to przetrzymają, jutro odpoczywają, no i w niedzielę jest popis na całego.
No drodzy Państwo, poszło w każdym razie.
Bez ofiar.
W ubiegłym roku to był Mozart, w tym roku Cyrulik, Sewilski, Rossini. Naprawdę poprzeczka idzie mocno, mocno w górę. Aż się boję, co to będzie za rok.
A my mamy nadzieję, że może niektórzy zostaną w Operze Nowa po dyplomie. Może im się uda, może się spodobają panu dyrektorowi. Marzę o tym w każdym razie.
A teraz przypomniłem Państwu rozmowę z profesor Katarzyną Popową-Zydroń, a za sprawą piątkowego najbliższego koncertu symfonicznego.
Tak, bo pani profesor Katarzyna Popowa-Zydroń przestanie być na chwilę profesorem, a będzie muzykiem, bo cały czas łączy te dwie ścieżki działalności. Zagra Mozarta.
W wykonaniu pani profesor Katarzyny Popowej-Zydroń usłyszymy koncert fortepianowy G-dur KV-453 Wolfganga Amadeusza Mozarta. To będzie taka kolejna zbitka. W poprzednim tygodniu mieliśmy Szostakowicza i Mozarta, a tym razem Mozart razem zderzy się z Gustawem Mahlerem.
Może i te zestawienia są rzeczywiście ciekawe. W zeszłym koncercie, o którym mówiłaś, bardzo to się udało. Entuzjastycznie było przyjęte przez publiczność. Miejmy nadzieję, że teraz też tak będzie. Tym bardziej, że uwielbiamy panią profesor Katarzynę Popową-Zydroń i życzymy jej wspaniałego występu.
No i mamy nadzieję zaprezentować państwu świeżą rozmowę z panią Katarzyną Popową-Zydroń już za tydzień w naszym salonie.
Polskie Radio PIK.
Jest chyba najsławniejsza katedra fortepianu w Polsce. Do pani zjeżdżają pianiści, ale nie tylko z Polski, bo też z całej Europy, a nawet i spoza Europy. Jak się pracuje i wypracowuje taką markę, żeby pianiści z całego świata zjeżdżali do Bydgoszczy?
No, to jest pewnie wynik prawie całego mojego życia zawodowego, bo nie było tak zawsze, a przecież pracuję już prawie 40 lat, więc tak się powoli gromadzi. Myślę, że po pierwsze od początku mojej pracy miałam szczęście, że od pierwszej uczennicy dosłownie miałam do czynienia z osobami zdolnymi.
A to tak się przyciągacie, tak?
No co znaczy przyciągamy? No po prostu to był łut szczęścia, dlatego że myślę, że bardzo często nauczyciele zaczynają od tego, że uczą właśnie jakieś ogony. Do mnie przyszła dziewczyna, która była znakomita. Była niewiele młodsza ode mnie właściwie wtedy. Do dziś dnia zresztą jesteśmy w kontakcie. Drugie to jest to, że ja robię wszystko na maksa. To znaczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzykę, ale widzę, że nawet jak myję okna, to dlatego rzadko je myję, bo patrzę, żeby nie było ani jednej smugi.
No bo są tak na maksa umyte po prostu.
No ale rzeczywiście z muzyką staram się, żeby te wszystkie rzeczy były do końca zrozumiane, o czym to jest, jak to zrobić i co jest wymagane do tego, żeby uzyskać maksymalny, dobry wynik, rezultat. Nigdy na to nie żałowałam czasu. Właściwie bardzo często pracuję zupełnie jakby ponad normę i nie tylko nie liczę tego, ale myślę tylko o rezultacie i ten rezultat jak wychodzi dobry, no jestem szczęśliwa i to jest jakby moją nagrodą. Poza tym lubię bardzo tych ludzi, którzy się uczą muzyki i gry na fortepianie. Ustanawia się taki bliski kontakt podczas lekcji i dla mnie właściwie zupełnie nie odgrywa znaczenie to, czy to jest Chińczyk, czy to jest Niemiec, czy to jest Amerykanin, bo rzeczywiście różne narodowości są w mojej klasie teraz. To jest, myślę, że ten mój stosunek do tych ludzi, do muzyki decyduje o tym, że oni też dają z siebie wszystko. W związku z tym rezultat bardzo często jest ponadprzeciętny i jak to się gromadziło 40 lat już. No i teraz, jak pani mówi, że najsławniejsza katedra.
No ale tak jest, nie jest,
trochę,
tak jest.
Trochę dziwnie, ale na to wychodzi. Rzeczywiście na to wychodzi, bo kolejny konkurs szopenowski w Darmstadt na 8 finalistów. Listów, trójka była z Bydgoszczy, dwoje Polaków i Chińczyk. I oni się uczyli w Bydgoszczy, więc sama jestem zdumiona, że to aż takie rozmiary przybrało, ale tak jest, niestety, czy stety.
No właśnie, a czy też jest pani odpowiedzialna za skład profesorski w pani katedrze?
Tak, to na pewno jest od momentu, kiedy zostałam kierownikiem katedry. Właściwie zależało mi na tym, żeby przede wszystkim stosunki w katedrze były bardzo dobre, żeby sobie pomagać nawzajem. W naszej katedrze się zdarzają takie wypadki, że dwaj profesorowie uczą tego samego studenta. To nie jest tak rozdzielone, że zawsze profesor i asystent. Właściwie pomagamy sobie w jakimś sensie, jeżeli ktoś ma jakiś problem, pytanie, idzie do kolegi i nie ma tej obawy, że dostanie odmowną odpowiedź. Albo ktoś mu odburknie, tylko zawsze się pochyli razem. Więc wydaje mi się, że ten dobry duch, który jest w naszej katedrze, też wpływa bardzo dobrze na studentach, dlatego że oni też między sobą się przyjaźnią, nie ma brzydkich uczuć między nimi, a ja mam jakąś taką swoją prywatną teorię, że brzydkie uczucie bardzo szkodzą w produkowaniu muzyki, jeśli tak można powiedzieć. Też no bardzo byłam zadowolona, że mogłam zaproponować panu Wojtasowi też, no ja, pan rektor oczywiście, tylko że nie ma co tutaj ukrywać, propozycja wyszła ode mnie i pan rektor łaskawie się zgodził, bo to jest fantastyczny nauczyciel i tak się znalazł w dziwnej sytuacji, bo właśnie w krakowskiej uczelni uznali, że jak już ktoś ma 70 lat, to się nie nadaje, a to jest najlepszy wiek, jeżeli ktoś się cieszy dobrym zdrowiem i już nie ma tak mocno zaangażowanie w prywatnym życiu. No, oddaje się całe pracę. Ja myślę, że ten wiek jest, w zależności od zdrowia oczywiście, bardzo dobry dla nauczycieli akademickich i ta tendencja, żeby właśnie zwalniać ludzi 70-letnich, no, pozbawia uczelni właściwie tych najbardziej znakomitych nazwisk. Te uczelnie zostają jakieś takie anonimowe. A w końcu studenci szukają swoich mistrzów. Wcale nie to, że... Może jedynie Warszawa troszkę jest inna pod tym względem, dlatego że można powiedzieć, że w Warszawie rzeczywiście uczelnia straciła bardzo dużo nazwisk w katedrze fortepianu, ale z drugiej strony Warszawa proponuje bardzo intensywne życie kulturalne, więc tam wciąż jest sporo kandydatów, ale za to Bydgoszcz może nie ma aż takiej różnorodnej oferty, ale ta oferta jest bardzo wysokiej klasy, po pierwsze, a po drugie to, że nie ma aż takiej różnorodnej oferty, może nawet sprzyja temu, żeby się skoncentrować na swojej pracy. Więc mamy studentów i z Warszawy, i z Krakowa, i z Gdańska, i z Poznania, zewsząd właściwie. No oprócz tego mamy też zagranicznych studentów.
A jaki jest odsetek tych studentów, którzy przygotowują się właściwie od konkursu do konkursu?
No myślę, że ten odsetek pewnie będzie gdzieś tak około 20%.
To są ci konkursowicze?
Tak. Ci, którzy rzeczywiście układają sobie tak repertuar, żeby o nim pasował do różnych konkursów, ale to też jest nauka i to... Tyle, że oni jakby wykorzystują od razu ten materiał na to, żeby się pojawić gdzieś na świecie. Ja myślę, że to jest wysoki bardzo procent. To nie jest jedna czy dwie osoby. No to jest, u nas jest około 60 studentów na fortepianie. Może ja za mało powiedziałam.
Tak mi się wydaje, że chyba więcej
coś
jest.
Coś chyba więcej jak 12 osób. Nigdy w tych kategoriach procentowych nie myślałam. Ale myślę, że gdzieś około 20 ludzi chyba tak z 1/3 jest gotowe do tego, żeby się pokazywać na konkursach.
Czyli można już mówić o takiej szkole bydgoskiej fortepianu?
No i ja tego określenia za bardzo nie lubię, dlatego że jak się mówi o jakiejś szkole, to od razu jest jakiś jakby model, jakiś
jeden model, a tu algorytm, mamy różne
tutaj
klasy,
mamy
prawda?
Bardzo różne klasy.
I różne osobowości.
Ja właśnie ostatnio powiedziałam, że wydaje mi się, że bardziej duch niż szkoła, bo ten duch w katedrze, który jest bardzo dobry i to, że profesorowie nie żałują swego czasu, żeby pomagać studentom i żeby być z nimi w kontakcie. No to jest jakaś taka specyfika, która nie wiem, jak w innych szkołach jest, być może podobnie, no ale u nas to daje rezultaty.
Nadal będzie pani przewodniczyć w gronu jurorskiemu na konkursie szopenowskim?
Jest jeszcze 3 lata prawie do konkursu szopenowskiego. Rzeczywiście taką propozycję dostałam. Ja miałam taki pomysł, który podrzuciłam dyrektorowi, żeby spróbował jeszcze raz zaprosić Christiana Zimmermana do jury, ponieważ wydaje mi się, że dodałoby to bardzo dużo blasku. Zimmerman do tej pory odmawiał. Owszem, proszono go, a potem jakby już przestali go prosić, dlatego że uznali, że on na zawsze odmówił, ale mi się wydaje, że się człowiek zmienia i gdyby się coś takiego stało, że Zimmerman już teraz będąc bardzo już dojrzałym panem, raptem zmienił zdanie i zechciał przyjechać na konkurs, uważam, że byłoby to fantastyczne. I oczywiście w tym wypadku nie można mu zaproponować niczego mniej jak przewodniczenie temu konkursowi. No, jeśli by Zimmerman nadal utrzymywał się właśnie w takiej pozycji, że on nie będzie w ogóle uczestniczył w żadnych jury, żadnych konkursów, no to wtedy pewnie się zgodzę być przewodniczącą.
I wtedy się szykują zmiany też w regulaminie, czy już na tyle, co...
Ten regulamin jest dosyć dokładnie już opracowany. Być może jakąś taką troszkę prostszą metodę w już ostatniej fazie, kiedy się układa jakby tych finalistów na miejsce. Do tego momentu raczej nie będzie zmian, tak samo jak nie ma aż takich wielkich zmian repertuarowych. Każdy konkurs przynosi jakieś takie detale, inne trochę, ale generalnie rzecz biorąc on zostaje, to w dużej mierze tak jak było.
Bo w konkursie szopenowskim nie ma ograniczeń, że nie może startować student jurora.
Nie, nie ma takich ograniczeń.
I może i dobrze, bo...
No właśnie, troszkę tak była dyskutowana taka kwestia kiedyś, ale no większość tej rady konkursu szopenowskiego raczej się sprzeciwiła temu pomysłowi, bo uznali, że wtedy...
Spore grono by zostało wykluczone.
Tak, tak, tak. Że ci ludzie, którzy chcą się przygotować do konkursu szopenowskiego, właściwie celują do tych profesorów, którzy są w jakimś sensie specjalistami od tej muzyki, a też tych specjalistów się bierze do jury konkursu szopenowskiego. Proszę zwrócić uwagę, że to jury konkursu nie jest wypełnione takimi nazwiskami, które obracają się jakby na wszystkich konkursach. Część tak, ale też są osoby, które na przykład Marta Argerich stosunkowo rzadko zasiada w jury konkursów. Stosunkowo rzadko też jest Nelson Gerner. No ale to są szopeniści, to są właśnie ludzie, którzy się specjalizują w Chopinie. No i byłoby szkoda rzeczywiście taką regułę wprowadzić, która tak jakby z pozoru daje gwarancję jakiejś uczciwości, ale ja bym powiedziała, że...
No ale i tak nie możecie głosować na swojego studenta.
Nie możemy głosować na swojego studenta, co jest trochę krzywdzące dla niego w jakimś sensie, no ale już zgodziliśmy się z tym. Natomiast muszę powiedzieć, że na tych wielkich konkursach, które są tak bardzo nagłośnione, bardzo obserwowane i słuchane, takie rzeczy, o których czasami brzydko podejrzewają jurorów, w ogóle są niemożliwe. To są jurorzy, którzy nie budują swojej kariery jakby na podstawie wychowania laureatów na konkursie. Tutaj muszę otworzyć nawias i powiedzieć, że kiedy Rafał Blechacz wygrywał konkurs, to ja nie byłam w jury. Też jeżeli się werdykt jury jakby nie podoba wszystkim ludziom, to nie jest kwestia tego, że tam były jakieś zakulisowe interesy załatwiane, tylko dlatego, że to jest w ogóle bardzo subiektywna materia i jest bardzo trudno naprawdę wszystkim dogodzić. Jestem przekonana, że tak jak 16 jurorów było na ostatnim konkursie, to ani jeden z nich nie wyczytał swojej listy jakby laureatów, tak jak on ich uporządkował w ostatnim jakby już odczytaniu, jak wyglądają. To jest zawsze jakaś średnia, także jurorzy też mogą w duchu być nie do końca zadowoleni z tego, jak jest, ale no na tym polega właściwie konkurs, że się wyciąga jakaś średnia.
A zna pani taki konkurs, gdzie wszyscy są zadowoleni z werdyktu jury?
Bywają takie konkursy, które, może to nie jest kwestia tego, że się rezultaty zgadzają jeden do jednego, ale jest ogólne poczucie zadowolenia i ja myślę, że taki był ostatni konkurs. Te trzy pierwsze miejsca były właściwie w czołówce u każdego jurora i w czołówce publiczności, w czołówce krytyków, więc takie poczucie zadowolenia, myślę, było dosyć ogólne i ponieważ to jest tak wielki konkurs, tak rzadko zdarzający się, że bynajmniej nie tylko pierwsza nagroda korzysta jakby z tego takiego kopa w karierę, ale tak samo i druga i trzecia, ba, nawet bym powiedziała, że i dziesiąta osoba jeszcze z tego korzysta, to...
Wystarczy spojrzeć na Szymona Neringa, który za chwileczkę się
wystarczy
pojawił.
Wystarczy spojrzeć nawet na mnie.
No, ale wtedy pani sprzątnął sprzed nosa wszystkie nagrody tak naprawdę i wszystkim sprzątnął Christian Zimmermann, bo on podobnie jak Rafał Blechacz też właściwie wziął całą pulę.
Tak, tak, nie, to były zresztą stare lata. To był pierwszy konkurs, który miał 4 etapy, a nie 3. I właściwie pierwsze takie przymiarki do takiej kondycji, bo jednak okazało się, że te 4 etapy wymagają rzeczywiście ogromnej kondycji wewnętrznej. No i bardzo dużo ludzi właśnie wtedy zachorowało, między innymi ja. Padli po prostu, człowiek w stresie jest bardzo narażony na złapanie, a w listopadzie o to bardzo łatwo.
To może ten konkurs należałoby zrobić wiosną?
Nie, bo to się jeszcze ładnie pokrywa właśnie i z datą śmierci. Jest ten koncert Requiem, prawda? Jest
Czyli muszą dbać o swoje zdrowie.
Tak, i to była jedna z moich wiodących myśli, jak się Rafał przygotowywał. Pamiętam, już pół roku wcześniej powiedziałam, musisz być zdrowy, musisz już zacząć dbać o to, żeby przez jakieś takie głupie złapanie wirusa nie pogrzebać taką w sumie wielomiesięczną pracę.
No ale tego już pani nie mówiła swoim kolejnym studentom, uczestnikom.
Mówiłam im.
Ostatnio dostaję dużo SMS-ów z informacjami o nagrodach i sobie takich SMS-ów kolejnych życzę. Pani profesor, trzymam kciuki za pani studentów.
Dziękuję
nie tylko
bardzo.
Za pani, ale w ogóle za studentów w pani katedrze. Katarzyna Popowa-Zydroń, bardzo dziękuję za rozmowę.
Zapraszamy Państwa na koncert do Filharmonii Pomorskiej. Zapraszamy również na piątkowy koncert do Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Toruńska Orkiestra Symfoniczna i zaproszony gość zaprezentują no, prawdziwy hit. Obrazki z wystawy. Za pulpitem dyrygenckim stanie Mariusz Smoli, ale również usłyszymy Divertimento Concertante na kontrabas i orkiestrę Nino Roty i Leonarda Bernsteina Trzy tańce on the town. A tym solistą, z którym też mamy zamiar porozmawiać, jest Bogusław Furtok, znakomity polski kontrabasista. Nieczęsto mamy okazję rozmawiać z kontrabasistami.
To prawda.
Tak więc zapraszamy jeden i drugi koncert w piątek o godzinie 19:00. Tutaj Toruńska Orkiestra Symfoniczna i Toruńskie Jordanki, a tutaj Filharmonia Pomorska i koncert z cyklu Mahler i jego czasy.
I teraz trochę muzyki. Muzyki najpierw Feliksa Nowowiejskiego.
Tak. Będziemy kończyć już
Kończymy
ten rok.
Rok obchodów związanych z tym kompozytorem.
Nam no szczególnie bliski, to bo to w końcu patron naszej uczelni.
Nasza nosi imię Feliksa Nowowiejskiego. Do Legendy Bałtyku sięgniemy dziś, do świeżutkiej płyty, którą Magda ma w ręku. I to będzie uwertura do tego dzieła.
Tak jest, uwertura, która była troszeczkę wzorowana na wcześniejszej operze szkicowanej przez Feliksa Nowowiejskiego. To była opera Busola, której akcja przebiegała nad Morzem Tyreńskim. No tutaj trzeba było troszeczkę zmienić tę akcję.
To zupełnie, ponieważ nie mówiąc o doznaniach, jakie mamy w Morzu Bałtyckim, naszym kochanym, ale jednak zimnym, a tyreńskim, no to zupełnie chyba inna akcja musiała być.
Jak czytamy, uwertura do Legendy Bałtyku jest niewątpliwie eklektyczną, ale efektowną kompozycją o budowie szeregowej.
Ale piękną, zabrzmiało, prawda? Mądrze bardzo zabrzmiało, ale polecamy Państwu, bo to bardzo przyjemny utwór w odbiorze.
Uwertura do opery Legenda Bałtyku, opus 28, Feliks Nowowiejski i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej pod dyrekcją Przemysława Neumana.
Thank you.
Awantura do legendy Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego za nami, a przed nami jeszcze jedna niespodzianka.
Też płyta z wydawnictwa Dux. Wydawnictwo Dux teraz troszeczkę też odchodzi, no może nie odchodzi, ale równolegle wydaje płyty również i nieco mniej klasyczne, bardziej jazzowe.
I dobrze, to... bardzo nas to cieszy i taką teraz płytę mamy dla Państwa.
Kolejny duet zresztą, tak. O którym mówimy.
Duology tak się nazywa.
Tak jest.
Panowie.
I to są muzycy z Wybrzeża. Cezary Paciorek, no wirtuos akordeonu, ale to wirtuos akordeonu jazzowego też dodajmy. I Piotr Lemańczyk, siła kontrabasu na Wybrzeżu i nagrali swoje kompozycje. I tak się tutaj no, mocno zastanawiam, co tutaj wybrać. Coś, co powinno się Państwu spodobać o polskiej nazwie. Szpak to jest kompozycja Piotra Lemańczyka, a przypomnę, że gra
Duology.
Cezary Paciorek i Piotr Lemańczyk. To już na dobranoc.
Do usłyszenia.